A więc chciałbym pierwszych 8 wierszy przeczytać z 2 rozdziału. A ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy, w wierze, miłości, cierpliwości, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi we wszystkim. Stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Bracia i siostry, Słowo Boże tutaj mówi o osobach starszych w zborze. Mówi o starszych mężczyznach i mówi o starszych kobietach, o ich roli w zborze, w kościele. Tak zwykle się przyjęło, że jeśli są jakieś trudne sytuacje, jeśli ktoś kuleje w wierze, to przeważnie powiada się, a to są tam starsi zboru, pastor, niech się zajmą tą sprawą. Nieprawda. Moi kochani, Biblia uczy nas, że jeśli widzimy w bracie czy w siostrze jakieś niepokojące oznaki zachwiania równowagi duchowej, tego życia duchowego, jakiś zastój, to powinniśmy z takim bratem czy z taką siostrą porozmawiać. I oto tutaj jest mowa o wstrzemięźliwości. Jest mowa tutaj o tym, że powinniśmy być jako starsi, jako ci już w wierze starsi i ci, którzy z powodu swojego wieku są starsi, mają jakiś szacunek z tym związany, powinniśmy mieć swoje zdanie, jeśli chodzi o Kościół, jeśli chodzi o postawę jakiegoś brata czy jakąś siostrę. Bracia i siostry, powinniśmy się czuć wszyscy odpowiedzialni za Kościół, a nie jedna, czy trzy, czy cztery osoby. Chodzi apostołowi tutaj, żeby ludzie również interesowali się tym, co się dzieje. Nie był to jakiś Kościół tylko siedzących ludzi w ławce, ale również ludzi, którzy interesują się tym, co dzieje się z moim bratem, co dzieje się z moją siostrą i ma pewną troskę taki ktoś o tego brata czy o tą siostrę. I niebagatelna tutaj rola jest starszych niewiast. Ja dzisiaj szczególnie chciałem zwrócić się do starszych sióstr w naszym zborze, bo tutaj apostoł Paweł sprawy małżeńskie, sprawy gospodyni domowej dla tej młodej żony, dla tej młodej kobiety właśnie pozostawia jakby w gestii działania, nauczania, rozmów, dywagacji właśnie starszych sióstr. To starsze siostry powinny zajmować się właśnie tymi młodszymi siostrami i powinny im służyć radą w małżeństwie. Jak dobrze przejść przez życie? Jak dobrze wychowywać dzieci? Jak dobrze żyć z mężem? Ja myślę, że też i starsi bracia powinni z młodszym bratem też mieć odwagę i o takich sprawach małżeńskich porozmawiać, ponieważ siostry czy bracia starsi już więcej przeszli w małżeństwie. Wiedzą, co się może wydarzyć w takiej czy w innej sytuacji. Mają ogromne doświadczenie w tych sprawach i mogą tym usłużyć innym. Dlatego, moi kochani, chciałbym was zachęcić w tym kierunku, abyście się zainteresowali tego typu działalnością, tego typu sprawami. A ja wolę się tam nie odzywać do nikogo, bo jeszcze się narażę komuś. No, czasem właśnie jest takie podejście bardzo asekuracyjne. I to powoduje, bracia i siostry, że właśnie ci młodsi w wierze tracą na tym, jeśli starsze osoby nie interesują się tymi młodszymi, jeśli chodzi o sprawy. Zwłaszcza tutaj apostoł Paweł podnosi te sprawy małżeńskie. I to są rzeczy istotne i bracia i siostry bardzo ważne. Ja dzisiaj troszkę o tym chciałbym pomówić. Chciałbym, bracia i siostry, żebyśmy ten tekst dobrze mieli przed oczyma, żebyśmy się zastanawiali nad tym słowem, w swoim sercu to rozważali, bo to jest słowo dla każdego z nas dzisiaj. I zanim szerzej o tym coś jeszcze powiem, chciałbym zwrócić waszą uwagę na rzecz niebagatelną. Dobry przykład. Ten list się zaczyna od kwestii pobożności. Na początku tego listu, o tym tydzień temu mówiłem, apostoł Paweł mówi o pobożności. To jest list o pobożnym kościele. I te sprawy mogą nam się takie wydawać dzisiaj mniej duchowe, o których będę mówił za chwilę, ale one kształtują, bracia i siostry, postawę ludzi w wierze, w pobożności, w zborze. Bo jeśli są kłopoty w małżeństwie, to te kłopoty również stają się udziałem kościoła, zboru. Bo widzi kościół zatroskaną siostrę czy zatroskanego brata z powodu czegoś niedobrego, co dzieje się w jego małżeństwie, w jego rodzinie. Moi kochani, dlatego dobry przykład w kościele jest niesamowicie cenną rzeczą. Nie trzeba dużo nauczać. Wystarczy dać dobry przykład swojego życia i on często jest tak ogromną motywacją dla innych, że oni zaczynają pod wpływem tego zmieniać swoje myślenie, nastawienie do wielu spraw. Powiem wam pewną historię. Wydarzyła się dość dawno, bo w czasie II wojny światowej. Może oglądaliście film Most nad rzeką Kwai. Jest taka amerykańska słynna produkcja. Ja kiedyś wam tutaj opowiadałem taki przykład tam z tego obozu jenieckiego, który znajdował się nad rzeką Kwai. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć inny przykład, bo tam coś, co tam w tym obozie jenieckim wydarzyło się nad rzeką Kwai, było czymś niesamowitym. I warto o tych rzeczach mówić. Otóż Japończycy wzięli do niewoli Brytyjczyków i z tych właśnie jeńców wojennych był stworzony taki obóz w dżungli azjatyckiej. W bardzo trudnych warunkach ci ludzie tam żyli. Japończycy, ci żołnierze japońscy, którzy pilnowali tych Brytyjczyków, byli okrutni, byli bardzo nieprzyjemni dla tych więźniów. I to okrucieństwo miało też wpływ na to, jak ci więźniowie zaczęli się tam właśnie zachowywać w tym obozie. Oni zaczęli być dla siebie również mało uprzejmi, że tak delikatnie powiem. I były takie sytuacje w tym obozie, kiedy widzieli, że ktoś z tych jeńców zachorował. Więc jak widzieli, że któryś zachorował i źle się czuł, tam nie było opieki medycznej, to było więzienie, to byli jeńcy, to była wojna. I wiedzieli, że on umrze z powodu tej choroby, to zabierali mu koc, zabierali mu jedzenie, które przynoszono każdemu temu więźniowi, żeby się pożywił w ciągu dnia i powiadali, on tak umrze, a my weźmiemy sobie to i my będziemy żyć, będziemy zdrowsi. Z niego już tak nic nie będzie. I kradli jedzenie. I brali, co do tamtego należało. On leżał po prostu. Był w ciężkiej chorobie. I bracia i siostry, był tam taki człowiek, którego sobie imię zapisałem. On nazywał się Angus McGilvery. I ten Angus zobaczył, że ktoś koło niego choruje. I kiedy zniknęła porcja jego jedzenia, on mu oddał swoje jedzenie, żeby ten chory mógł się posilić. Kiedy ukradli mu koc, ten Angus dał jemu swój koc, żeby mógł się ten chory okryć. I wyobraźcie sobie, bracia i siostry, że ten chory człowiek pod jego opieką wyzdrowiał tam w tym obozie. Natomiast ten Angus z powodu wycieńczenia zmarł. I kiedy ci żołnierze angielscy dowiedzieli się o tym, zaczęli się zastanawiać nad tym wszystkim, co stało się w tym obozie. I byli tak tym wstrząśnięci, że postanowili zmienić te relacje między sobą. Ja kiedyś wam opowiadałem inny przykład z tego obozu, gdzie tam również była podobna historia. Ten człowiek, który wcześniej wam ten przykład opowiadałem, miał Biblię. I oni wtedy znaleźli tą Biblię, kiedy on już umarł, i zaczęli czytać w tym obozie. Bracia i siostry wkrótce zaczęli organizować nabożeństwa tam w tym obozie. Zaczęli się modlić, zaczęli usługiwać Słowem Bożym. A kiedy nastąpił koniec wojny i ten obóz jeniecki został wyzwolony i oni wrócili do normalnego życia, ogromna część z tych żołnierzy z nad rzeki Kwai stała się misjonarzami, którzy poszli na cały świat i głosili Ewangelię. Przykład jednego człowieka może tak wiele zmienić w życiu innych. Dlatego, bracia i siostry, warto być dobrym przykładem. Dlatego apostoł Paweł pisze o pobożności w tym liście do Tytusa. Problem Kościoła na Krecie wiązał się z brakiem pobożności. Oni znali naukę, ale nie umieli tego powiązać z wiarą. Nie umieli powiązać wiary z pobożnością. Oni owszem zbierali się, modlili się, ale nic poza tym. I oto apostoł wysyła zlecenie dla swojego współpracownika Tytusa. Tytus ma uczynić porządek w tym kościele. Wyznacz starszych. Wyznacz biskupa. Trzeba zacząć ten kościół w jakieś ramy ogarnąć, ponieważ tam każdy, co chciał, to robił. I dlatego też są pewne struktury w kościołach, bracia i siostry. I my na to powinniśmy zwracać też uwagę. O tym mówiłem tydzień temu, a dzisiaj chcę powiedzieć, bracia i siostry, o tym, co jest zapisane w Ewangelii Jana w rozdziale 15, a werset 13. 15-13 Ewangelia Jana. To są słowa samego naszego Mistrza Jezusa Chrystusa. Większej miłości nigdy nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Bracia i siostry, to jest tak potężne świadectwo, to jest tak potężne dotknięcie, że to sprawia zmiany w ludziach, w ich myśleniu. Wobec takiej sytuacji nie można przejść obok. I to nie może być niezauważone. Ofiara Angusa nie poszła na marne. Ona wydała wielki, wspaniały plon w postaci tych misjonarzy, w postaci tysięcy ludzi, którzy nawracali się w czasie ich posługi na misjach. Bóg potrafi z rzeczy złej uczynić dobro, bo nasz Bóg jest Bogiem dobrym. Nasz Bóg jest Bogiem miłosierdzia i łaski. Bracia i siostry, i nawet w tak trudnych sytuacjach, jaka była w tym obozie nad rzeką Kwaj, jest wyjście, kiedy przyjdzie Bóg do życia człowieka, kiedy otworzycie serce przed Bogiem, wtedy wejdzie tam Duch Święty i nastąpią wielkie zmiany. Bracia i siostry, tych rzeczy był świadom apostoł Paweł. Tych rzeczy był świadom Tytus. Dlatego oni rozpoczęli bój o Kościół na Krecie. Nie zostawili tych spraw samych sobie, ale postanowili coś zrobić. I tutaj w drugim rozdziale jest napisane o zaktywizowaniu starszych niewiast i starszych braci w zborze. I jest napisane, w jaki sposób oni powinni usługiwać w kościele. Żeby kościół mógł mieć z tego powodu pożytek, żeby mogła być wiara powiązana z pobożnością, żeby ludzie mogli swobodnie wielbić Boga. W pozbawionym zasad klimacie moralnym Krety, gdzie uleganie pokusom było rzeczą normalną, wstrzemięźliwość była cechą wysoce pożądaną wśród mężczyzn. I dlatego o tym pisze tutaj apostoł. Tutaj w tym tekście dzisiaj, który przeczytałem, pojawia się słowo wstrzemięźliwość. Ile rzeczy byśmy uniknęli w naszym życiu, niepotrzebnych napięć, niepotrzebnych kłopotów, gdybyśmy mieli odrobinę wstrzemięźliwości. Czasami nasze postępowanie mogło przeszkodzić poprzez brak wstrzemięźliwości innym w przyjęciu Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Bracia i siostry, nasza wstrzemięźliwość, nasze dobre świadectwo sprawia to, że ludzie zaczynają się interesować Bogiem. Że ludzie chcą być bliżej Boga. I mówią, popatrz na tego brata, czy popatrz na tą siostrę. Chciałbym być taki. Chciałabym być taka. Bracia i siostry, jak to wspaniałe, kiedy możemy czegoś takiego posłuchać w Kościele. Jakże to cudowne. Bracia i siostry, to jeden z najważniejszych powodów, dla którego powinniśmy się uczyć wstrzemięźliwości. To nie jest modne słowo. Dzisiaj bardziej modnym słowem w tym świecie, w którym żyjemy, jest rozwiązłość. Zobaczcie, wystarczy włączyć telewizor. Nie musicie włączyć go późno w nocy, kiedy tam są te programy dla starszych, się tak to nazywa. Ale włączcie reklamę jakąkolwiek, popatrzcie w telewizji. Dzisiaj to jest emanacja seksu. Dzisiaj ludzie są bombardowani przez seks, seksualność. W ten sposób próbuje się wpłynąć na zachowanie człowieka, wzbudzić w nim pożądanie, pożądliwość rzeczy, pokazać mu roznegliżowaną kobietę i pokazać produkt, który należy kupić w sklepie. Pożądaj tego tak jak tej kobiety. I dzisiaj w ten sposób działa się na podświadomość ludzi. Ja myślę, że to są bardzo podstępne metody, które może przynoszą w sklepie efekt, ale wielkie spustoszenie czynią w wielu domach, w wielu rodzinach. Bo ja myślę, że wielu mężczyzn nie jest obojętnych na takie reklamy, na takie rzeczy. I dzisiaj tutaj czytamy o wstrzemięźliwości w stosunku do mężczyzn, do wstrzemięźliwości w stosunku do kobiet. To jest bardzo istotna rzecz, która sprawi, że będzie można utrzymać małżeństwo w ryzach, że będzie można utrzymać w ryzach Kościół, że można będzie utrzymać w ryzach rodzinę. To są Boże prawdy, na których mamy oprzeć nasze życie. Kiedy w Szkocji królowała Maria, królowa Szkotów, ona chciała, żeby Szkocję zdominował katolicyzm. To była katolicka królowa. I był ktoś w jej otoczeniu, nazywał się Knox, który potrafił w jawny sposób temu, co ta królowa chciała zrobić ze Szkocją, on w jawny sposób się przeciwstawiał. I wiecie, w tamtych czasach, jak znacie tą historię Anglii czy Szkocji, no wiecie, to królowie byli despotami w tamtych czasach. Wielu takich ludzi jak Knox zapłaciło życiem. Dostawali się do więzienia, potem ich ścinano mieczem, bo narazili się królowi czy królowej. I on ryzykował życiem. I ludzie z jego otoczenia mu zaczęli zwracać uwagę i mówić mu, czy ty nie boisz się tej królowej Marii, mówiąc takie rzeczy. Przecież ty się bardzo narażasz w tym momencie. Bracia i siostry, Knox był człowiekiem głęboko wierzącym. I ja zapisałem sobie zdanie, które on wtedy wypowiedział. On im powiedział tak. Jak mógłbym bać się ziemskiej królowej, jeśli dzisiaj rano spędziłem 2 godziny na kolanach przed Królem Królów, modląc się i czytając Jego Słowo. Halleluja! To jest moc do przeciwstawienia się złu. To jest moc do pobożnego życia. To jest moc do uratowania małżeństwa.
To jest moc do uratowania Kościoła. To jest moc do uratowania rodziny. Bracie i siostro, twoje życie przed Bogiem. To ci da odwagę, że będziesz człowiekiem, który stanie i nie zawaha się. I będziesz wiedział, co Bóg ma do powiedzenia w danej sprawie. Nie ty, Bóg, co ma do powiedzenia w danej sprawie. To są kapitalne świadectwa, które budują Kościół, które budują naszą wiarę. Bracia i siostry, jakże dobrze, kiedy te świadectwa są między nami, kiedy my nie musimy sięgać do historii Kościoła, żeby je wyciągać. Dlatego ja marzę i ja pragnę takiego Kościoła, w którym będzie masa takich świadectw, kiedy będziemy mogli siebie ubogacać takimi rzeczami i będziemy mogli wzrastać w miłości. Wiecie, ja ostatnio czytałem na temat miłości i nie tylko w Biblii. Ja też miałem okazję zapoznać się z tym, co piszą świeccy o miłości, o takiej tej, to Biblia mówi, przyziemnej miłości. I bracia i siostry, niedawno moja żona też przyniosła mi taką wiadomość do domu, że miłość niekoniecznie jest uczuciem. Jak tam pamiętam? Jest postawą. Taką postawą jak wierność. Bo my bardzo się koncentrujemy na miłości jako na uczuciu. Łzy, śmiech, radość, jakieś niesamowite przyciąganie do tej drugiej osoby. Niektórzy powiadają, jest chemia między wami, czy nie ma chemii? Bracia i siostry, to jest prawda, bo jeżeli przeczytacie w tych świeckich periodykach, które opisują to zjawisko miłości, to jest to chemia, ponieważ w mózgu człowieka wytwarzają się pewne substancje, endorfiny, które powodują, że on na widok tej osoby, którą kocha, przeżywa ekstazę. Nie potrafi żyć bez niej. To jest taka nieprawdopodobna radość, to jest takie nieprawdopodobne uczucie. To wam narkomani powiedzą, że kiedy sobie wstrzykną działkę, to coś podobnego mogą też przeżyć, dlatego oni nie chcą przestać. Ale to jest chemia. W tej strzykawce jest chemia. Kokaina, heroina, czy tam zażyje amfetaminę, czy co tam jeszcze. To jest chemia. Ale bracia i siostry, miłość, agape, o której my mówimy, to jest przede wszystkim postawa. To jest decyzja, że ja chcę kochać tą osobę. Bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, że miłości można się uczyć. Można się miłości uczyć za pomocą Bożą. W Biblii jest opisana ta miłość, jak ona ma wyglądać. I my nie musimy czekać na wielkie uczucie. Nie musimy czekać na chemię, żeby poczuć miłość. Ale Biblia mówi o miłości, agape, która decyduje się nawet na śmierć z powodu innego człowieka. To jest niesamowite wyzwanie, bracia i siostry. I chcę wam powiedzieć, że z pomocą Bożą możecie uzdrowić swoje małżeństwo, swoją rodzinę, swój zbór, swoje otoczenie, jeżeli zaczniecie się miłości uczyć. Bracia i siostry, to oznacza, że małżeństwa, w których pojawił się problem, mogą zostać uleczone Bożą łaską. To jest coś niesamowitego, kiedy Bóg wchodzi do życia, do domu, do rodziny. Tam się dzieją wielkie zmiany. I oto jest coś, czego możecie się uczyć. Ogromny wpływ na dom, na klimat, na atmosferę panującą w domu mają żony, mają kobiety. I dlatego w tym liście apostoł Paweł zwraca się do tych starszych niewiast. Powiedzcie o tym młodszym, bo one czasem nie wiedzą, nie rozumią tego, jak można pozyskać męża. Starsi bracia mogą również wpłynąć na młodszych, jak pozyskać żonę. Kiedy przychodzi ktoś i mówi, no, żebyś wiedział, jaką zołzę ja mam w domu, to byś ani nie dyskutował ze mną. Może mu usłużyć i może mu powiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji. I dowie się nagle, wiesz, 20 lat czy 15 lat temu u mnie w domu było jeszcze gorzej jak u ciebie. Ale wiesz, co zrobiłem? To i to. I dzisiaj moja żona to jest największa moja przyjaciółka. I dzisiaj mój dom jest domem miłości. Bracia i siostry, to jest coś, o czym chciał Paweł apostoł powiedzieć do braci, do sióstr na Krecie. Moi kochani, dom może być zaniedbany i przez to odpychający, jeśli żona, matka nie dba w żaden sposób o ten dom. Ale może też być, że żona tak dba o czystość, iż zapomina, że dom ma służyć ludziom. Czasami tak przesadnie dba o czystość, że ludzie, którzy są w tym domu, są porażeni strachem. Nie dotykaj tego, bo tutaj niedawno sprzątałam, a tutaj to już jest poukładane, a nie wchodź mi w takich butach, w takich kapciach tutaj na ten dywan. Bracia i siostry, można piekło zrobić z domu. Pięknie jest, wchodzicie czyściutko, ładniutko, wszystko wypolerowane, ale jest atmosfera tego domu nieprzyjazna. Dlatego, bracia i siostry, to zachowanie równowagi między dbałością o dom a okazywaniem dobroci jej mieszkańcom sprawia, że pojawia się w nim radość, nawet gdy jest to dom bardzo skromny. Bardzo skromny dom. Ja pamiętam, jak ludzie przychodzili do naszego domu. I myśmy na początku małżeństwa z moją żoną nawet nie mieli tego segmentu. Był tylko stolik i krzesła i jakiś tam taki stary telewizor mieliśmy, który tylko można było w nocy włączyć, bo w dzień, jak żeście włączyli, miał tak słaby kineskop, że nic nie było widać. Także ja musiałem czekać, aż się tam, jak coś chciałem oglądać, dobrze ściemniło na polu, to go włączyłem, to coś widziałem. Ale wiele razy ludzie przychodzili do tego domu i mówili mi o tym, jaka tu jest atmosfera. Odczuwam tutaj taką miłość. Czuję się tu dobrze. Bracia i siostry, ja życzyłbym sobie, żeby każdy z waszych domów tak wyglądał. Żebyście mogli zawsze złożyć dobre świadectwo przed tym, który będzie się domagał od was wytłumaczenia z waszej wiary. Moi kochani, świadectwo Kościoła to jest coś bardzo istotnego, co ma ogromny wpływ na życie Kościoła, na życie w waszym domu. Mężowie, bracia, Bóg uczynił was głową domu. To wy jesteście odpowiedzialni za wszystko, co dzieje się w tym domu przed Bogiem. Możecie to zwalić na żony. No, dzisiaj jest to bardzo popularne, żeby kobiety zajmowały miejsca mężczyzn. Teraz się toczy u nas w Sejmie debata ogromna o parytecie dla kobiet. Wiecie, na czym to polega? Żeby tyle samo mężczyzn, co kobiet było w Sejmie. I wiecie, kto jest największym przeciwnikiem tego? Ja się zdziwiłem. Ostatnio słuchałem na ten temat takich dziennikarskich wiadomości, spostrzeżeń. I wyobraźcie sobie, że największymi przeciwnikami tych parytetów są same kobiety. Bracia i siostry, Bóg tak skonstruował człowieka, że to z Adama, z żebra Adama była Ewa, a nie z Ewy był Adam. Bóg to ustawił, poukładał to. My dzisiaj żyjemy w świecie, który oszalał, który wszystkie te rzeczy burzy. Dzisiaj ważniejsza jest psychologia, dzisiaj ważniejsza jest socjologia. Dzisiaj mówi się, że Biblia to jest coś, co już dawno przeminęło. To jest książka dla starych nomadów, którzy gdzieś tam przez pustynię z tymi wielbłądami podróżowali i mieszkali w namiotach. Ale to nie jest dla nas. My dzisiaj latamy samolotami. My mamy dzisiaj szybkie samochody, my mamy komórkowe telefony, my mamy komputery, my dzisiaj inaczej żyjemy. Bracie i siostro, chcę ci powiedzieć, że ten Chrystus, przed którym kiedyś staniesz, przed Jego obliczem, jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Nie zmieniajmy tego, nie wariujmy, nie dajmy się porwać temu światu. Ta stara książka ma ogromną wartość dla nas. 20 wieków chrześcijanie z niej korzystali i odnosili wielkie sukcesy. Ja pamiętam, jak czytałem historię misjonarzy. Jak Hudson Taylor pojechał do Chin, nie miał pojęcia, jak głosić Chińczykom Ewangelię. To był taki skok kulturalny. To była taka przepaść, że on nie mógł w żaden sposób dotrzeć do niej. Był załamany. Był totalnie załamany po długim czasie tam pobytu na tej misji. Ale bracia i siostry, Hudson Taylor jest uważany za człowieka, który stworzył największą misję na świecie. Misję centralnych Chin. Nikt większej misji w historii chrześcijaństwa nie stworzył jak Hudson Taylor. Bo Bóg otworzył drzwi. To Bóg otwiera drzwi. Nie my. My często zamykamy drzwi, bo mówimy, bo to, bo tamto, bo ten. Ale kiedy zaczniemy czytać tą książkę i zaczniemy opowiadać ludziom o tej księdze, wtedy ich życie będzie doznawać uzdrowienia. Kiedy będziemy tą książkę czytać w naszym domu, nasze rodziny doznają uzdrowienia. Kiedy będziemy czytać tą książkę i myśleć o niej, nasze życie się zmieni. Bracia i siostry, to są bardzo ważne rzeczy. To są bardzo istotne sprawy. I apostoł Paweł tutaj o tym pisze w dalszej części, może 9, 10 jeszcze werset dzisiaj przeczytam. I parę słów o tym powiem. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim. Niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Słudzy. To tu chodziło o kogo? Niewolników w dużej mierze. My się możemy zastanawiać, jakże to Biblia i niewolnicy, przecież niewolników trzeba wyzwolić, jakże to. Bracia i siostry, to jest jeden z bardzo ciekawych tematów. Ja dzisiaj jego nie będę rozwijał, może kiedyś wam szczegółowiej o tym powiem, Ale to jest bardzo ciekawy temat. Dlaczego Biblia w sposób bardzo wyraźny nie mówi o tym, że niewolnictwo samo w sobie jest złem i należy go znieść? Bracia i siostry, natomiast w tych tekstach znajdujemy słowo do niewolników mówiące o tym, żeby oni się nie buntowali przeciw swoim panom. Jeśli są chrześcijanami, to jest wystarczający powód, dla którego powinni im służyć. Bardzo ciekawy temat, jego można w różnych aspektach rozważać, ale ja dzisiaj nie chcę się tym zajmować. Tutaj czytamy o też jednej ważnej rzeczy, o której chciałem dziś powiedzieć, o pracy. Reformatorzy, doba reformacji, XVI wiek. Reformatorzy uważali pracę jako sposób na podporządkowanie sobie stworzenia i wykorzystania jego potencjału dla chwały Bożej. To była kiedyś siła napędowa biznesu i postępu technicznego. Bracia i siostry, ja czasem lubię obejrzeć western. Nie wiem, czy ktoś z was lubi westerny, ale powiem wam, western to jest taki film, na którym zawsze wiadomo, co jest złe, a co jest dobre. I przeważnie te stare amerykańskie westerny z Johnem Wayne'em kończą się zawsze tym, że dobro zwycięża, a zło przegrywa. Dlatego mi się te filmy podobają. I tam wiele razy na tych filmach jest pokazane, skąd brała się siła tych ludzi do trwania tam w tak trudnych warunkach, jak oni tam żyli, na tym dzikim zachodzie, kiedy oni zdobywali ten dziki zachód. To przecież oni w promieniu wielu, wielu mil, kilometrów czasami nikogo nie było. A jak byli, to Indianie. I bracia i siostry, wiele razy w tych filmach ojciec w domu wyciąga Biblię i kładzie na stół. Wielu Amerykanów, XVIII, XVII wiek, nauczyło się czytać z Biblii. To była jedyna książka, jaką oni mieli w domu. I to była domowa szkoła, której oni się uczyli. I bracia i siostry, w wielu przypadkach Biblia była tym motorem napędowym, że ci ludzie tam się osiedlali i że tam przetrwali. Ja oczywiście wiem, że też było wiele zła, bo duża część z nich w ogóle nic wspólnego z Biblią nie miała. Ale powiem wam, wielu z tych ludzi miało głęboką wiarę pojechać na odludzie ze swoją żoną, z maleńkimi dziećmi i zacząć gospodarzyć, nie mając sąsiada w pobliżu. Oni się decydowali na to, ale Bóg był z nimi. I bracia i siostry, tak się zaczął postęp techniczny, tak się wkrótce potem Ameryka stała się potęgą ekonomiczną. Dzisiaj jest nie tylko ekonomiczną, ale i militarną. Nie ma potężniejszego państwa dzisiaj niż Stany Zjednoczone. Ale wiele razy prezydenci tych krajów odwoływali się do Biblii. I wiele rzeczy w Ameryce jest zbudowane na Biblii, w oparciu o Biblię. Dlatego, bracia i siostry, my czasami, ja kiedy czytałem historię, zastanawiałem się wiele razy nad tym, dlaczego wschód Europy zawsze był słabiej ekonomicznie rozwinięty niż zachód Europy. I odpowiedź jest tu. Reformacja. Biblia. Te kraje, które były protestanckie, zobaczcie, tam na zachodzie Hiszpania, Portugalia, bardzo katolickie kraje, one były zawsze gorzej rozwinięte niż Anglia, niż Holandia, niż Niemcy,
niż Francja, Szwajcaria, gdzie w dużej mierze dominowały wyznania protestanckie. To ma kolosalny wpływ, bracia i siostry. Biblia nie tylko na życie twojego domu, twojego zboru, ale ma również wpływ na życie narodu, w którym żyjesz, kraju, w którym mieszkasz, części świata, w której żyjesz. To wszystko może wiele zmienić, jeśli Biblia stanie się tym czynnikiem decydującym o życiu człowieka. I o tym wiedział apostoł Paweł, dlatego też i o tych sprawach pouczał Tytusa, żeby on te rzeczy przekazywał na Krecie. Bracia i siostry, powinniśmy się postarać udowodnić, że chrześcijańskie zasady uczciwości w miejscu pracy okazują się być najlepsze dla firmy i jej pracowników. To jest następny, jakby taki etap rozwoju duchowego. Jest to jakby takie następne miejsce czy obszar, który powinien być zdobyty dla Chrystusa. Najważniejsze rzeczy: dom, kościół, sąsiedzi moi, ale również miejsce pracy. I kiedy jest dobre świadectwo na miejscu pracy, możemy wiele, wiele osiągnąć, bracia i siostry, poprzez to, że inni ludzie, którzy są w ogóle niezwiązani z naszą rodziną, usłyszą Ewangelię. Ja pamiętam, kiedy ja pracowałem zawodowo, były czasem w tej firmie bardzo trudne sytuacje i nie wiedzieli, jak to rozwiązać. I pamiętam, jeden z inżynierów miał taką odwagę, on, ja nie kryłem, kim ja jestem, oni doskonale tam wiedzieli. I przyszedł do mnie z taką propozycją i mówi: no tak, bo Pan tutaj tą Biblię zna. Co my mamy zrobić w takiej sytuacji? Jak by Pan postąpił? Bracia i siostry, ludzie są czasami bezradni w tym świecie. Co zrobić? I czasami jedynym światłem w tym miejscu pracy możesz być ty i twoja postawa. Niech wszyscy wiedzą, że należysz do Chrystusa, że Jezus jest twoim Panem i że Biblia jest księgą twojego życia. I wtedy możesz oddziaływać nawet na trudne decyzje, podjęcie trudnych decyzji w twoim zakładzie pracy. Zobacz, ile obszarów życia wokół ciebie możesz kontrolować poprzez to, że opowiadasz Ewangelię, czy stawiasz się w gronie chrześcijan. To jest niesamowity wpływ na otoczenie poprzez Biblię, poprzez Słowo Boże, poprzez naszą postawę, poprzez naszą pobożność. I coś chciałbym jeszcze na sam koniec wam powiedzieć o naszym Panu. Jak on patrzy na nas w tym wszystkim. I opowiem wam taką historię. Pewien rolnik uruchomił sobie linię kredytową i wziął na maszyny rolnicze, wziął na nawozy, na ziarno, pouruchamiał tam chyba ze trzy te linie kredytowe i trzy różne jakieś tam kredyty sobie wziął. Ale bracia i siostry, rok, w którym to uruchomił, okazał być się rokiem najbardziej fatalnym, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne dla rolnictwa. I niestety poniósł klęskę, jeśli chodzi o plony. I poszedł do banku. Poszedł do tego bankiera, który udzielił mu tego kredytu
i mówi mu tak: mam dwie wiadomości, jedną złą, a drugą dobrą. Od której pan chce, żebym zaczął? Bankier tak patrzy na niego, mówi: no niech pan zaczyna od złej. No to chcę panu powiedzieć, że w tym roku nie dam rady spłacić kredytu, który wziąłem na maszyny. Ale to jeszcze nie koniec. Nie spłacę też kredytu, który wziąłem na nasiona, bo mi nic nie obrodziło na polu i nie mam żadnych nasion, nie mam co sprzedać i nie ma żadnych możliwości. I chcę powiedzieć, że ten trzeci jeszcze kredyt, który jest, też nie jestem w stanie spłacić. To wreszcie niech mi pan powie tą dobrą wiadomość. Zdenerwował się ten bankier i czeka, co też on mu może jeszcze dobrego powiedzieć w takiej sytuacji. A on mówi tak: dobra wiadomość jest taka, proszę pana, że ciągle chcę z panem robić interesy. I bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, że tak samo myśli o nas Bóg. U nas jest czasami całkowite załamanie. Wszystkie linie kredytowe, wszystko padło. Plon nie pojawił się, ten, który byśmy chcieli. Ale bracia i siostry, pomimo tego Bóg jest gotowy cały czas z nami współpracować. I Bóg jest gotowy tobie pomagać. Bracie, siostro, nie jesteś sam w tych sprawach. Jeśli masz trudności w małżeństwie, jeśli masz trudności w pracy, jeśli masz trudności w rodzinie, jeśli masz trudności w zborze, nie jesteś sam. Jest tobą Bóg. Nie zapominaj o tym. On zawsze chce z tobą robić dobre interesy. Amen?
Amen.
Amen. Zatem, bracia i siostry, dzisiaj zakończymy nasze rozważania w tym miejscu i będziemy, moi kochani, modlić się. Dlatego zachęcam was, żebyście powstali do modlitwy. Uwielbijmy naszego dobrego Boga.